Agata Zielińska. Dziś ciąg dalszy rozmowy o czystości oceanów z Kingą Krause z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk.
Trzeba powiedzieć sobie jasno, że morze i oceany to jest jakby ten ostatni punkt spływu naszych śmieci i zanieczyszczeń. W związku z powyższym tak naprawdę decyzja każdej osoby, nawet tej mieszkającej w Łodzi, widzącej morze raz na rok lub parę lat, te indywidualne decyzje bardzo mocno się przekładają na stan mórz i oceanów. Najlepiej o tym świadczą ostatnie kampanie walki z zanieczyszczeniem mórz i oceanów plastikiem, ponieważ to były kampanie między innymi prowadzone przeciwko dużym firmom typu McDonald's, Starbucks, które częściowo rzeczywiście przyniosły efekty. Chodzi o to, że każdy z nas lubi wykorzystywać plastik. To są wyroby jednorazowego użytku. Można w nich wynieść kawę, wynieść ciastko. Natomiast te same śmieci, które są składowane w miastach, bardzo często dostają się niestety do mórz i oceanów. Oczywiście bezpośrednio z tych jakichś osiedli, które znajdują się nad morzami, ale musimy mieć też świadomość tego, że śmieci dostają się do tych zbiorników wodnych rzekami. I niestety również w Łodzi mamy przypadki tego, że mieszkańcy wyrzucają śmieci, uwaga, do rzek, wierząc w to, że one sobie potem tam spłyną, potem jest oczyszczalnia ścieków i ona sobie te śmieci odłowi. Czyli jest to decyzja każdej osoby, która ma bardzo daleko idące konsekwencje dla nas wszystkich.
Z tego właśnie, z tych śmieci takich wpływających do oceanów mogą powstać, bo ja powiem szczerze, że byłam zdziwiona, jak zobaczyłam, jak to wygląda, te całe wyspy plastiku właśnie pływające po wodzie.
No największa jest u wybrzeży Kalifornii, ma powierzchnię powierzchni stanu Teksas. W związku z tym mówimy o gigantycznym problemie. Szacuje się też, że z powodu zanieczyszczenia mórz i oceanów generalnie, ale między innymi plastikiem, rocznie tracimy 1 000 000 ptaków morskich. Są niesamowite liczby.
Czyli to jest generalnie też zachwianie całego ekosystemu, tak?
Zdecydowanie tak, ponieważ musimy sobie zdawać sprawę z tego również, że my również ten plastik zjadamy, ponieważ wiele osób wierzy w ten plastik biodegradowalny na przykład. Plastik się nie degraduje, to znaczy degraduje się w ten sposób, że rozpada się na coraz mniejsze cząstki, niektóre z nich są wielkości ziarna piasku, no i niestety trafiają do organizmów zwierząt, również zwierząt wodnych, morskich, no i potem do naszych. I niestety nie radzimy sobie z tym najlepiej, stąd bierze się wiele zachorowań na raka między innymi.
Kto odpowiada za usunięcie z oceanów takich zanieczyszczeń? Zajmują się tym tylko jakieś organizacje, czy dane państwa, bo no rozumiem, że taka wyspa to sobie też jakoś tam dryfuje, tak?
Problem chyba polega na tym, że nasza globalizacja poszła bardzo daleko, jeśli chodzi o handel oraz jeśli chodzi o właśnie przekazywanie sobie produktów i zanieczyszczeń, natomiast nie poszła aż tak daleko, żebyśmy globalnie wzięli odpowiedzialność za problem. Zatem właściwie nie ma w tej chwili takich jakichś uwarunkowań prawnych, które narzucałyby odpowiedzialność za zaistniałą sytuację na kogoś konkretnego. Czyli rzeczywiście tutaj bardzo dużą taką odpowiedzialność społeczną wzięły na siebie organizacje pozarządowe, które próbują również jakby zaangażować w ten problem producentów śmieci czy dystrybutorów śmieci, czyli właśnie te duże firmy, których opakowania daje się zidentyfikować na tych wyspach śmieci czy na plażach, ponieważ to jest następny problem, jakby uczynić te firmy bezpośrednio zaangażowanymi w tak zwany odpowiedzialny biznes.
No właśnie, bo tak my śmieci dookoła siebie to widzimy, że jest brudno, ale myślę, że niewiele osób w dalszym ciągu wie o tym, że te śmieci gdzieś tam właśnie pływają w takiej ilości w oceanach.
Wydaje mi się, że problemem jest to, że weszliśmy w XXI wiek z całą degradacją środowiska, która nastąpiła przez ostatnie stulecia. No to właściwie jest rewolucja przemysłowa, która spowodowała, że te zmiany zaczęły następować bardzo szybko i są w dużej mierze nieodwracalne. Natomiast mamy trochę mentalność średniowieczną, to znaczy zachowujemy się tak, jakby nas było nadal może 1 000 000 na świecie, jakbyśmy nadal mieli walczyć z przyrodą o przetrwanie i jakbyśmy mogli wygrać tę walkę. Wydaje mi się, że trzeba tutaj bardzo poważnie przebudować swój sposób myślenia, to znaczy jest nas bardzo dużo, szacuje się, że gdybyśmy zastosowali taki bardzo sprawiedliwy podział ziemi pomiędzy mieszkańców, każdy z nas dostałby 2,2 hektara na wszystko, to znaczy na to, żebyśmy się wyżywili, ubrali i żeby jeszcze ktoś oczyścił nasze ścieki, powietrze i tak dalej, i tak dalej, ale to przy założeniu, że tylko ludzie żyliby na ziemi. Natomiast nie zostawia to żadnej przestrzeni dla innych organizmów. Wydaje mi się, że po prostu musimy zacząć myśleć o tym, że to nie jest tylko nasza wygoda, ale jeżeli chcemy mieć jakąkolwiek przyszłość, no to niestety trzeba tę przestrzeń dla przyrody otworzyć.
Czyli to taka właściwie no, transakcja wiązana, że płacimy z jednej strony trochę za postęp, tak? Rozwój gospodarki, czyli wszystkie te opryski, pestycydy i tak dalej, to wszystko też gdzieś tam tak płynie rzekami.
To zależy, jak się definiuje rozwój gospodarczy, ponieważ rozwój gospodarczy może też skutkować tym, że zmniejszamy nasz wpływ na przyrodę. Ale rzeczywiście, jeżeli idziemy w kierunku rolnictwa niemalże przemysłowego, a potem rybołówstwa przemysłowego, no to nie możemy się spodziewać tego, że stan środowiska będzie się poprawiał. To jest problem znacznie głębszy i chyba na jeszcze inną rozmowę, ponieważ również szacuje się, że w wyniku tej intensyfikacji rolnictwa tracimy też gleby i jakby umieranie gleb w Europie i na świecie jest bardzo poważnym problemem, a wiąże się to z tym, że intensywne używanie związków chemicznych powoduje zanik tego życia mikroorganizmów w glebie, czyli to jest też trochę taki zamknięty cykl, że w związku z tym musimy dostarczać więcej nawozów, w związku z tym to znowu wpływa gorzej na jakość gleb i tak dalej, i tak dalej. A przy okazji pogarszamy jakość wód.